Witam Państwa, jest czwartek, 30 lipca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Departament Stanu USA opublikował raport dotyczący zwrotu mienia pozostałego po ofiarach Holokaustu. Obowiązek publikacji raportu wynika z tzw. ustawy 447. W dokumencie opisano stan prawny i faktyczny dotyczący zwrotu mienia w kilkudziesięciu krajach, które podpisały tzw. deklarację terezińską. Raport opisuje tylko obecną sytuację, nie stawia żadnych wymagań wobec państw. W części poświęconej Polsce stwierdzono m.in., że Polska nie dysponuje odrębnym mechanizmem lub procedurami rozpatrywania roszczeń dotyczących własności prywatnej poza ustawą zaburzańską, ale zaznaczono, że wnioskodawcy mogą dochodzić zwrotu mienia na drodze administracyjnego postępowania sądowego lub w drodze porozumień ugodowych z władzami samorządowymi lub skarbem państwa. Zapisano, że Polska wypłaciła łącznie ponad 2,5 miliarda złotych za nieruchomości znajdujące się w obecnych granicach Polski, ale poza Warszawą. Jednak w raporcie zaznaczono też, że niektórzy przedstawiciele społeczności żydowskiej uważają, że tempo zwrotu mienia gminom żydowskim jest powolne, wiąże się ze znacznymi kosztami prawnymi, a często kończy się bez odzyskania mienia lub innych odszkodowań dla występujących z roszczeniami. W części poświęconej Rosji zapisano, że z powodu braku danych trudno ocenić proces zwrotu własności ocalałym z Holokaustu. Podkreślono, że mimo ustawodawstwa o zwrocie własności wspólnot religijnych, proces ten wobec własności żydowskiej jest powolny i mała część wniosków kończy się sukcesem. W części poświęconej Niemcom podkreślono, że rosnący antysemityzm, szczególnie w byłym NRD, pokazuje potrzebę edukacji o Holokauście. Więcej o tym raporcie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 15 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 12 osób, we wtorek 6. W sumie w Polsce zmarło już 1709 zakażonych osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o rekordowej liczbie 615 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Polsat News, że rząd przygotowuje się na możliwość rozwinięcia się epidemii na większą skalę i zaznaczył, że możliwe jest wznowienie niektórych obostrzeń. Dążymy do tego, aby to nie był taki lockdown jak wcześniej, podkreślił rzecznik rządu. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 670 tysięcy osób. Według oficjalnych statystyk w ciągu ostatniej doby stwierdzono rekordową liczbę nowych przypadków, ponad 290 tysięcy. Najwyższą od marca liczbę zakażonych osób podały dziś także władze komunistycznych Chin. W całym kraju oficjalnie stwierdzono 105 nowych przypadków, z czego 96 w prowincji Xinjiang. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 1485 zakażonych osób. W sumie w USA z powodu COVID-19 zmarło prawie 154 tysiące osób. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarły wczoraj 1554 osoby. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 90 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarły wczoraj 854 zakażone osoby. Dzisiaj władze podały informację o 485 kolejnych zgonach. W sumie w tym kraju z powodu chińskiego wirusa zmarło 45 tysięcy osób. Tajemnicze paczki z Chin docierają także do Polski. Przesyłki z nasionami z Chin w ostatnim czasie docierały do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Teraz otrzymują je także Polacy. O otrzymaniu tajemniczej paczki poinformowała Polka na Facebooku. Zapewniała, że nie zamawiała nasion. Spodziewała się, że dotrą do niej kolczyki zakupione za pośrednictwem chińskiego sklepu internetowego. Dodała także, że na paczce nie było danych nadawcy. Pod wpisem kobiety pojawiło się wiele komentarzy. W jednym z nich czytamy: ostatnio było wiele mowy o takich przesyłkach, powinno się zawiadomić kogoś o owej przesyłce, ponieważ może to być gatunek rośliny, który może zagrażać innym gatunkom. Przed otwieraniem i wysiewaniem otrzymanych nasion przestrzegał amerykański Departament Rolnictwa, który w specjalnym oświadczeniu polecił, aby przechowywać nasiona i opakowanie, w tym etykietę wysyłkową, do czasu kontaktu z odpowiednimi służbami. Bojownicy z rosyjskiej grupy Wagnera zatrzymani na Białorusi. Na Białorusi zatrzymano 32 rosyjskich bojowników z powiązanej z Kremlem grupy Wagnera. Władze Rosji wysyłają ich w miejsca, gdzie nie chcą działać oficjalnie. Grupa Wagnera walczyła m.in. na Ukrainie, prowadziła też operacje w krajach afrykańskich. Rządowa białoruska agencja BIOTA stwierdziła, że na Białoruś przybyło ponad 200 bojówkarzy, którzy mieli destabilizować sytuację podczas kampanii wyborczej. Prezydent Aleksandr Łukaszenka zwołał wczoraj pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie. Nokia będzie pracowała nad tajwańską siecią 5G. Tajwański operator Taiwan Mobile poinformował, że Nokia została wybrana jako jedyny dostawca rozwiązań 5G. Firmy podpisały umowę o wartości 400 milionów euro na okres 3 lat. Taiwan Mobile będzie korzystało z usług Nokii m.in. w ramach rozwiązań dotyczących usług w chmurze i usług bezpieczeństwa. Tommy Ui, to prezes Mobile Networks w firmie Nokia, poinformował, że nie jest to pierwszy wspólny projekt Nokii i Taiwan Mobile. Firmy współpracowały wcześniej nad sieciami 2G, 3G i 4G. Chińscy hakerzy włamali się na komputery Watykanu. Grupa hakerów powiązanych z komunistycznym rządem chińskim włamała się do watykańskiej sieci. Recorded Future, amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, twierdzi, że atak miał miejsce na kilka miesięcy przed planowanymi rozmowami dotyczącymi przedłużenia umowy między Watykanem a Pekinem. Ofiarą ataku padły komputery znajdujące się w Watykanie, ale także te wykorzystywane przez diecezje katolickie w Hongkongu. Amerykańska firma twierdzi, że celem hakerów było zdobycie informacji, które będą przydatne podczas negocjacji nad przedłużeniem porozumienia, i informacji o katolikach w Hongkongu oraz ich ewentualnych tendencjach prodemokratycznych. O cybernetycznej kontroli Pekinu nad Watykanem mówił już na początku lipca w telewizji Pod Prąd Elmer Yuen, hongkoński biznesmen wspierający prodemokratyczne protesty.
Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie, skoro kontrolują serwery w Watykanie. A komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie?
To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chojecki. Dzisiaj opublikowano w Stanach Zjednoczonych raport do ustawy 447. Czy Polska będzie musiała płacić Żydom? Jakie ten raport niesie ze sobą konsekwencje? O tym za chwilę. Zapraszamy. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy. Witam. Czwartek 30, dzień lipca. Zaczynamy od ustawy 447. Jest to sprawa, która już od ponad roku elektryzuje Polaków, wzbudza ogromne emocje. Czy będziemy płacić Żydom? Jedni krzyczą, że ani tam złotówki nie oddamy, żeby nawet nikt nie pomyślał, a inni mówią, że jest to tylko ustawa, której
informacyjna.
Jaka jest też treść tego raportu, bo o tym niewiele osób mówi i ja go dzisiaj przeczytałem, gdzieś tam wybrałem jakieś fragmenty, także go Państwu zaprezentujemy i postaramy się odpowiedzieć na to pytanie kluczowe. Czy Polska będzie musiała płacić Żydom te miliardy czy miliony złotych, jak to mówią wszyscy prorosyjscy politycy w Polsce? Zaczynamy. Departament Stanu do przedstawienia raportu zobowiązuje. Ta ustawa, ona się nazywa 447, w rzeczywistości to jest ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono. I to ma być coroczny raport właśnie o sytuacji na świecie. Ustawa nie wymaga od żadnego państwa, by wypłacało rekompensaty za utracony majątek osobom fizycznym, organizacjom czy zagranicznym rządom. Mike Pompeo w takim oświadczeniu, które poprzedza tą ustawę, powiedział tak: biorąc pod uwagę podeszły wiek ocalałych z Holokaustu na całym świecie, z których wielu żyje w biedzie, ustalenia niniejszego raportu służą jako przypomnienie, że kraje muszą działać z większym poczuciem pilności, aby zapewnić zwrot lub odszkodowanie za mienie bezprawnie zagarnięte ofiarom Holokaustu i innym ofiarom nazistowskich prześladowań. W skrócie, co raport mówi o Polsce, bo zanim będziemy go rozbierać na czynniki pierwsze, cytować większą ilość fragmentów, może zacytuję te rzeczy najważniejsze, które tyczą się Polski. Raport mówi, że Polska nie uchwaliła jeszcze kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji imienia krajowego lub odszkodowań za konfiskaty związane z Holokaustem. W raporcie oprócz Polski wspomina się także o Białorusi, Ukrainie, Chorwacji, Łotwie oraz Rosji. Zanim przejdziemy do tego raportu, do Was pytanie, jak myślicie, dlaczego, czy to jest już koniec Polski, czy w tym momencie nasz budżet, nie wiem, się zawali, wszyscy będziemy cierpieć teraz za to, że będziemy Żydom gdzieś tam oddawać majątki, płacić za to mienie.
No, koniec Polski to bardziej związany jest z takim hucznie witanym, przez większość chyba nawet Polaków, niestety tak trzeba powiedzieć, wejściem do Unii Europejskiej. Zobaczcie, że wtedy tego typu ostrych sprzeciwów nie było. Nie? Wtedy ta cała pseudoprawica w sposób bardzo rachityczny protestowała, albo w ogóle. Pamiętam Lublin. Na Placu Litewskim ile było organizacji, Plac Litewski to jest główne miejsce Lublina, ile było organizacji, które protestowały przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, czyli zrzeczeniu się suwerenności zarówno politycznej, jak też i gospodarczej. I gospodarczej, bo tu mówimy o płaceniu, a przecież o wiele bardziej drenują nas niż te wszystkie liczby podane w tych przeróżnych statystykach, ile to rzekomo mielibyśmy płacić, to Unia Europejska zabiera nam tyle na śniadanie, można powiedzieć. Na Placu Litewskim stał tylko Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Tylko my byliśmy tam na stałe, jeśli chodzi o pikietę taką ostrzegającą Polaków. Także inne działania były rachityczne, niemrawe, prawie że ich w ogóle nie było. Zobaczcie. W przypadku Żydów od razu jest, że tak powiem, mobilizacja pełna i nawet 20 tysięcy ludzi przed ambasadą
ambasador
Stanów Zjednoczonych, towarzysz Brown, umieścił. Także mówiliśmy, że to jest ustawa informacyjna, to ma być raport. Ten raport się pojawił, no i co? I ja i co, no.
Redaktor Cezary Kłosowicz, powiedz może trochę więcej, czym jest ta ustawa, po co ona jest, jakie są jej główne założenia i co ten raport mówi, jaką on ma moc sprawczą, czy nie ma tej mocy sprawczej?
No, mocy sprawczej nawet nie próbuję mieć, bo tam nie ma żadnego zapisu, który miałby coś sprawiać. Jest opisany stan prawny i stan faktyczny, jaki się udało zbadać Departamentowi Stanu USA w tych wielu krajach, które podpisywały tę deklarację terezińską, że będą tam działać, żeby to mienie, te rekompensaty należne dawać. No, największą kontrowersję chyba wzbudza ta kwestia mienia bezspadkowego. No bo to, że spadkobiercom trzeba oddać spadki, to jest takie dosyć oczywiste. Jak już tu ktoś coś ma do tego, to no to by było dziwne i tu niezależnie od narodowości, pochodzenia, no po prostu spadkobierca dostaje spadek i tyle to powinno być przeprowadzone. Natomiast co do mienia bezspadkowego, no to ten raport stwierdza, że Polska nie przyjęła ustawy dotyczącej znacznej ilości własności prywatnej pozostawionej bez spadkobierców w wyniku Holokaustu. Zamiast tego majątek bezspadkowy podlega polskiemu prawu spadkowemu, na mocy którego wraca do Skarbu Państwa czy samorządu i tak dalej. No i no, tyle jest napisane. Nie jest napisane, macie płacić 300 miliardów, tam, co wielu tam zarzuca, że tu w ogóle nie są wspomniane żadne organizacje, które by miały tutaj występować. Nic z takich rzeczy. Jest opisany. Co z tym zrobi potem Departament Stanu, czy USA, czy jakiekolwiek organizacje z tą wiedzą, którą tu zgromadzili, no to nie wiemy, no możemy przewidywać jakieś organizacje, ale mocy prawnej w Polsce no to nie ma, bo to nie jest w ogóle nasza ustawa.
Ani w Polsce, ani w Stanach, nie, no bo ona niczego nie nakazuje.
A w Stanach ma taką moc, że właśnie nakazała sporządzić raport, tak. Sporządziła raport.
Ale sam raport niczego nie nakazuje.
I potem każe jeszcze raportować później, podobnie jak wcześniej w tej sprawie kongres co jakiś czas.
Tak, czytając ciekawe, ten raport, ja tylko jeszcze wspomnę, że czytając ten raport w całości, zaraz będzie mówić, on jest naprawdę, jak czytałem go tak krytycznie, on jest naprawdę bardzo obiektywny, pokazuje przeróżne te polskie działania właśnie prożydowskie, czy właśnie pokazujące, że Polska bardzo dobrze działa na upamiętnienie Holokaustu, pokazuje akty prawne, które Polska wprowadzała w sprawie tych przeróżnych mień spadkowych, bezspadkowych. Jest także dużo o Polsce i II wojnie światowej, zaraz to powiemy. Także no, ciężko tam się doszukiwać jakiegoś ataku na Polskę, czy jakiejś niesprawiedliwości. No ale ktoś może w ogóle zadać pytanie, po co Stany Zjednoczone się tym zajmują? Co to jest, czemu to jest ich sprawa, żeby tu w Polsce mówić, jak ona ma z Żydami rozmawiać?
Najpierw chciałem jeszcze powiedzieć to ogólne podsumowanie, bo rzeczywiście zwróciłeś na to uwagę, ale trzeba to podkreślić, że ten raport chwali Polskę.
To musi, zaraz jeszcze będziemy to
musi
czytać.
Jasno do Polaków dotrzeć. Ten raport chwali Polskę w wielu aspektach postępowania z ofiarami Holokaustu. Wymienia też konkretne, i to wcale nie małe, bo idące w miliardy pieniądze, które Polska przeznacza albo na pamięć o niemieckiej zbrodni, o Holokauście, albo na pomoc ofiarom, żyjącym ofiarom Holokaustu. To zdaje się jest 28 miliardów z jakimś tam po przecinku jeszcze. Także niebagatelne kwoty są wyliczone. Zobaczcie, że to jest, można powiedzieć, raport, który też Polska może się bronić. Bo to, że my rzeczywiście dbamy o pamięć o niemieckiej zbrodni Holokaustu, to my mówimy. A teraz zobaczcie, mówi to raport amerykański. Także Polska, gdyby chciała jeszcze dobrze wykorzystać ten raport, no to ma czym się pochwalić na tle innych państw.
Tak, ale wracamy do pytania, co staną do polskich spraw Polski z Żydami. Dlaczego one się za to biorą? Dlaczego w ogóle, ktoś powie, wtrącają się w nie swoje sprawy?
Tak w kwestii formalnej, no to jest, raport ma pokazać wykonanie deklaracji terezińskiej, którą podpisała Polska i którą też podpisały Stany Zjednoczone. Więc Stany Zjednoczone no tutaj sprawdzają, jak zostały wykonane te zapisy.
Czyli samiśmy się, można powiedzieć, prosili, tak, o tą ocenę.
Deklaracja sama w sobie, no, jak się uznaje, nie ma też mocy prawnej takiej stricte, no ale jakiś tam wyraz woli to jest, tego zadośćuczynienia czy przygotowania, uregulowania tej sprawy. Już nie przesądzając jak, no ale jest problem, no trzeba coś z nim jakoś go rozwiązać, jakoś uregulować tę sprawę. No myśmy uregulowali tak. No a Stany Zjednoczone generalnie jako państwo, no o takie rzeczy się troszczą, no jak już coś podpisały, no to tak samo jak o wolność religijną się troszczą na całym świecie i między innymi według tego decydują, czy ktoś jest sojusznikiem, czy nie. No to tak samo tutaj o sprawiedliwość, o to, czy dane państwo oddaje spadki spadkobiercom, czy nie. Jak się zajęło tymi ofiarami Holokaustu, których też wiele teraz mieszka w Stanach. to są często już obywatele amerykańscy, część z nich już wcześniej. Także no też no, trochę tu występuje w interesie swoich obywateli, szczególnie no, jeśli ktoś nie dostał spadku, no to dosyć oczywiste, że powinno.
Tak jak powiedziałeś, Stany Zjednoczone no, dbają, można powiedzieć, o tą sprawiedliwość, dbają czy wypowiadają się, zabierają głos, jeśli chodzi o sprawiedliwość na całym świecie i często ich za to chwalimy, czy zawsze, no bo na przykład ta ustawa w sprawie Hongkongu, no to też jest dokładnie podejście takie samo, coś się dzieje złego, czy tam jest zagrożona wolność, czy łamana wolność słowa, przekonań jednostki w Hongkongu, Stany Zjednoczone zabierają głos. Może...
Ja bym jeszcze dołożył naszą petycję do Stanów Zjednoczonych tak o katastrofę jest. Smoleńską. Przecież tu wiadomo, że rząd PRL bis, czyli kato pato komuny, nic nie zrobił, jeśli chodzi o spór z Rosją, jeśli chodzi o sprawiedliwe śledztwo międzynarodowe. To Rosja sobie zrobiła śledztwo międzynarodowe, między narodami Rosji chyba. Zwrot wraku w ogóle jest bezprawnie przetrzymywany. Atak na samolot NATO. Zrobiono z tego jakąś wewnętrzną sprawę rosyjską praktycznie, kiedy to wojskowy samolot NATO został strącony, czy może jeszcze nie wiemy, czy strącony, ale spadł w niewyjaśnionych okolicznościach.
Ale to Donald Tusk sam się zgodził przecież.
No tak, ale wtedy zobaczcie, że kiedy się zwracamy do Stanów Zjednoczonych, no to i czynniki, że tak powiem, rządowe, pisowskie, no tam mówią, że nie, no tak, Ameryka powinna pomóc, oczekujemy tu pomocy, wsparcia międzynarodowego. Oni tak mówią, oczywiście nic nie robią, ale i spora część Polaków nie ma nic przeciwko temu, żeby zwracać się do Stanów Zjednoczonych. Dalej zapytałeś o to, dlaczego Stany Zjednoczone te sprawy związane z II wojną światową pilotują. No to ja się zapytam, a kto wygrał II wojnę światową? No Stany Zjednoczone. No i one były, czy są, gwarantem pokoju po II wojnie światowej, a pokój oznacza też wypłacenie reparacji, wypłacenie zobowiązań wszelakich, ład graniczny, żeby był zachowany taki, jak ci, którzy gwarantowali po zwycięstwie II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Także Stany Zjednoczone...
Polska reparacji nie dostała.
Polska reparacji nie dostała i to jest w zestawieniu z dyplomacją izraelską, no wychodzimy no bardzo, bardzo ubogo. Znaczy, to nawet nie Polacy, bo Polacy nie mają swojej dyplomacji. Przecież mamy ambasadorów z komunistycznego nadania, często wręcz aparatczyków komunistycznych, czy osoby z nimi bardzo związane, także w Stanach Zjednoczonych. Także my mamy komunistyczną dyplomację. Komunistyczna dyplomacja dba o interesy Rosji, o interesy Chin, o interesy Niemiec, Watykanu, ale na pewno nie dba o interesy Polski. I to widać, że, zobaczcie, Stany Zjednoczone, tak jak zajmują się Żydami, gdyby była odpowiednia polityka Polski, polskiej dyplomacji i zjednoczona Polonia, tak jak Żydzi potrafią się upomnieć o swoje sprawy, to dokładnie taki sam dokument, czy podobny, mielibyśmy, jeśli chodzi o reparacje dla Polski. Przypominam też, że taką petycję też my zrobili i też rząd RP, ani media tam głównego nurtu, bo chodziło o Rosję i Niemcy, jakoś tak za bardzo im na tym nie zależy. Sprawa reparacji od Niemiec, od Rosji to bardzo rzadko, ale od Niemiec przychodzi tylko w czasie wyborów. Kiedy Kaczyński chce, żebyście na niego zagłosowali, wtedy powie dwa zdania o reparacji, wygra wybory, ma was w dupie. Taki schemat powtarza się co parę lat.
Jeszcze z tą uwagą, że czym kolejne wybory, tym ten temat pojawia się coraz mniej.
Słabiej,
na przykład już
tak.
W tych wyborach to praktycznie w ogóle się nie pojawiał.
Pojawił się tam gdzieś chyba ten pod Nowego Sącza, tam raz czy dwa razy Mularczyk zabrał głos.
Pamiętam w 2015,
raport 16, miał być ile pieniędzy i tak dalej.
To był jeden z głównych tematów, no czy jeden z ważniejszych. No. Przejdźmy do tego osławionego, czy nieosławionego raportu 447. Jak się zaczyna? Bo powiedziałeś, że tam bardzo dużo jest pochwał na temat Polski. Zobaczcie Państwo sami, ja przeczytam początek. To są pierwsze zdania tego, co ten raport mówi o Polsce, bo sam raport zawiera, chyba składa się gdzieś z około 210 czy 9 stron. O Polsce jest około 13. Ten polski fragment zaczyna się tak. Druga wojna światowa rozpoczęła się w Europie od inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku.
Pięknie.
W okresie pomiędzy 1939 a połową 1941 roku Niemcy nazistowskie zajęły zachodnią Polskę, a Związek Radziecki w porozumieniu z Niemcami nazistowskimi okupował wschodnią część Polski.
Super.
W czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, w wyniku czego cała Polska znalazła się pod okupacją nazistowską. Nazistowska okupacja Polski była brutalna i pochłonęła życie milionów Polaków, zarówno żydowskiego, jak i nieżydowskiego pochodzenia.
No, zróbmy pauzę, bo zobaczcie, ile prawd historycznych jest tu jasno, w sposób dobitny, prosty, krótki, pokazane. Nie? Jest mowa o niemieckiej, nazistowskiej okupacji Polski, jest mowa o sojuszu Hitler-Stalin, jest mowa o okupacji części terytorium Polski przez Związek Sowiecki. No, zobaczcie, z tego polska dyplomacja, polscy dziennikarze, jeśli w ogóle tacy by byli, no to już by była piękna sprawa, o tym wszystkim by się pisało w całym świecie.
No zadaje to kłam tym wszystkim twierdzeniom Putina, które on przecież na początku tego roku światu przedstawiał. Czytamy dalej. Encyklopedia Holokaustu szacuje, że w czasie okupacji zamordowano co najmniej 3 miliony Polaków narodowości żydowskiej oraz od 1,8 do 1,9 miliona obywateli polskich nieżydowskiego pochodzenia. Źródła polskie podają na ogół wyższą liczbę ofiar śmiertelnych wśród Polaków o nieżydowskim pochodzeniu, wynoszącą około 3 milionów osób. I dalej. Myślę, że ten najważniejszy fragment, taki najbardziej pozytywny, czy taki dyskusyjny, jeśli chodzi o ten wątek polsko-żydowski. Rząd Polski na uchodźstwie, utworzony w 1939 roku i działający w Londynie, przyłączył się do sił alianckich. Wspierał opór wobec okupacji hitlerowskiej i informował aliantów o zbrodniach popełnianych przez nazistów w okupowanej Polsce. Podczas gdy niektórzy pojedynczy polscy obywatele brali udział w zabijaniu Żydów, inni angażowali się w działania na rzecz ich ratowania, narażając się na wielkie osobiste ryzyko, zważywszy, że naziści karali za takie czyny śmiercią. Instytut Yad Vashem uhonorował tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 6992 obywateli polskich, którzy ratowali Żydów. To liczba większa niż w jakimkolwiek innym kraju.
Też no jest, zróbmy dobrze. Pauzę, nie?
Można by, oczywiście chciałoby się opowiedzieć jeszcze na przykład o rotmistrzu Pileckim, czy o tym, że Polacy jako pierwsi poinformowali o tym, że Żydzi są mordowani w obozach śmierci, no ale no, doceńmy to, co mamy, jest dobrze. Co prawda jest troszeczkę zrównane, bo jest, że niektórzy pojedynczy zabijali Żydów, no a potem, że inni ratowali, tak?
Nie, no jest nie zgodziłbym się tu, że to jest zrównanie. To jest prawda, że pojedynczy Polacy, także to jest, bo gdyby jeszcze napisali część Polaków, czy coś takiego, to rzeczywiście byłoby
no tak, tylko że prawda jest też taka, że to zdanie pierwsze pada o zabijaniu Żydów, a dopiero o ratowaniu późniejsze jest zdanie, chociaż proporcje są inne.
Że dokończę, jeśli przedstawieni są pojedynczy Polacy, a obok jest 7 tysięcy i to takich, którzy są udowodnieni, bo Instytut Yad Vashem, no on dość szczegółowo sprawdza. Tu pamiętacie historia rodziny Jaroszów z jednym z przywódców, dyrektorów tego instytutu. Rozmawialiśmy, pamiętał państwa Jaroszów. Niestety brat już pani Krasnodębskiej nie żyje, ale możecie ten film o rodzinie Jaroszów, historia tej rodziny, zobaczyć na naszym kanale. Także tu mamy pojedyncze przypadki, a tu 7 tysięcy, najwięcej we wszystkich państwach świata, sprawiedliwych wśród narodów świata. Także ja bym jednak, biorąc pod uwagę, że to nie Polak pisał,
tak.
Rozumiecie? Bo to pisał ktoś, no to było na zlecenie, czy na żądanie, nie wiem jak się to tam odbyło, ale środowiska żydowskie parły w tą stronę, nie? W tę stronę. I zobaczcie, że tu mamy raport, który jest no jak najbardziej obiektywny, a nawet wychwalający Polskę. Także to nie pisał ktoś osobiście zaangażowany w polskie sprawy, tylko już z zewnątrz badają historycy. Dwie wersje tu ofiar polskich, tych nieżydowskich, są pokazane, że tu albo to jest troszkę poniżej 2 milionów, a polskie źródła mówią o 3 milionach. Także też zobaczcie, uhonorowane są polskie źródła, polskie badania. Także No, ja nawet jakbym się chciał, to nie miałbym się tu czego przyczepić. A wy?
Czytamy, możecie pisać komentarze na naszym czacie, na YouTubie, także na Twitterze z hashtagiem IPPTV, one do nas trafią. Jeszcze... Jest też napisane o tym, co się dzieje po wojnie.
Ale jeszcze dodam jedną rzecz, że zobaczcie, ta prawda, która rzadko jest pokazywana, że to tylko w Polsce kara śmierci za pomoc Żydom. Zobaczcie, no to wszystko, co byśmy chcieli. No, polecam właśnie film o rodzinie Jaroszów. Tam właśnie o tym mówimy, że to tylko w Polsce była kara śmierci. Zobaczcie, w tym raporcie jest to potwierdzone. Potwierdzone, czyli mamy podstawy. Teraz przyjdzie jakiś niedowiarek, tam powiedzmy z Nowej Zelandii czy skądś, i powie, a wy Polacy mordowaliście Żydów. No to my mu raport kongresu. No i pozamiatane.
Jest jeszcze w tej części historycznej, zanim, bo najpierw jest ten wstęp historyczny, a potem jest analiza aktów prawnych, tego co się dzieje w Polsce, tych spraw różnych spadkowych. Na koniec tego fragmentu historycznego jest o tym, co się stało po wojnie. Podczas wojny zniszczona została znaczna część Polski, w tym Warszawa, którą naziści zrównali z ziemią po powstaniu warszawskim w 1944 roku. Oprócz ogromnych strat w ludziach, straty materialne oszacowano na ponad 48 miliardów przedwojennych dolarów, co obejmuje również zniszczenie zabytków historycznych i skarbów narodowych. Pod koniec wojny Związek Radziecki zaanektował około 1/3 przedwojennego wschodniego terytorium Polski, zmuszając miliony Polaków do porzucenia swojego majątku i przesiedlenia się na zachód. Powojenny reżim komunistyczny znacjonalizował następnie własność prywatną i przemysł, a na niesłusznie zajętych gruntach prywatnych oraz na terenach należących do gmin i związków wyznaniowych zbudował infrastrukturę publiczną, publiczne budynki mieszkalne i obiekty przemysłowe, co skomplikowało przyszłe wysiłki na rzecz reprywatyzacji. Także jest także o tym, co się stało po komunizmie, że Polska straciła od Związku Radzieckiego. No to są wszystko fakty, które Polacy, gdy jest ten temat polsko-żydowski, kto tam komu powinien płacić czy nie płacić, no to my o tym mówimy, że my takżeśmy stracili.
Że wszystkie te argumenty polskie są tu przedstawione i także przedstawiona jest straszna okupacja komunistyczna. Że ona spowodowała te kłopoty własnościowe w Polsce, nie? Że nacjonalizacja, czyli kradzież prywatnego mienia przez komunistów, że zobaczcie, my tu się tam rozmawiamy o tym, czy część środowisk była zaniepokojona, czy nawet pretensje do Stanów Zjednoczonych, że mówią, że sprawy reprywatyzacji w Polsce nie zostały tam do końca, czy badają w ogóle te sprawy. Ale zobaczcie, przecież my sami żądamy zbadania spraw reprywatyzacyjnych w Polsce. Przecież willa Jaruzelskich to do kogo należy? No, do kogo należy?
Do Moniki chyba teraz Jaruzelskiej.
Ja się pytam, faktycznie i prawnie w ramach PRL-u? No to jak? To przecież to dokładnie cały praktycznie majątek zrabowany przez komunistów, za wyjątkiem tego, co wyszarpał sobie Kościół rzymskokatolicki, bo tu nawet pokazuje się, że w Kościele rzymskokatolickim no to praktycznie wszystkie sprawy, tam jakieś małe 250 spraw niezałatwionych zostało, a w sprawach już tam gmin żydowskich to tak mniej więcej pół na pół jest niezałatwionych spraw. Czyli zobaczcie, jak ta uległość biskupów katolickich, to, że oni praktycznie jednym szeregiem przeszli na stronę komuny w 1950 roku i zdradzili Polskę, zdradzili żołnierzy wyklętych. Teraz już widzimy biskup Gulbinowicz, biskup Głódź. To wszystko są współpracownicy UBECI. Zobaczcie, jak zostali przez komunistów przy okrągłym stole szczodrze wynagrodzeni. Im reprywatyzację i to jeszcze, że tak powiem, z podwójną miarą im oddali. Będziemy o tym może jeszcze w dogrywce mówić przy okazji biskupa arcy kardynała Gulbinowicza i tych działek przekazanych, przepraszam, kupionych z rozbitej świnki Morawieckiego.
No i tak jak nas oburza to, że rodzinie Przedpełskich odebrano willę dekretem Bieruta i oddano Jaruzelskim i ją mają.
No czy jak oddano? Oddać to można komuś, kto miał.
Dano, przekazano. Jaruzelskim i Mają, willę.
Jaruzelska powie, sprzedano.
W centrum Mokotowa, 350 metrów, plus działka, wartość parę milionów złotych na pewno, jak nie więcej.
No 7 chyba teraz milionów gdzieś tam w tym
oświadczeniu. Cały majątek legalny, znaczy tak. Ten, który wykazuje, nie?
To oni tak wycenili, ja myślę, że jakby sprzedawali, to by mogło pójść drożej, bo już teraz drożej. Ceny są trochę inne. No, a tamci ludzie nie mają swojej własności, nie zostali wyrzuceni. To nas oburza, no to jak zabrano w czasie wojny komuś majątek, czy to, czy jest Żydem, czy Polakiem, czy Ukraińcem, Białorusinem,
Niemcem.
Kimkolwiek.
Zapraszam, Niemcem.
Niemcem to nie.
To zależy jeszcze jakim Niemcem, nie? No bo jak był Hitlerjugend.
Jak papież.
To wtedy on musi od niego się należą rekompensaty, to inna sprawa.
No, wtedy
to
przejmujemy w ramach zadośćuczynienia, nie?
Ale zabrano komuś i nie oddano jemu, czy jego dzieciom, no to chyba oczywiste, że też nas powinno oburzać i trzeba to załatwić. No tak, ale jeśli nie ma spadkobierców, no to
największą,
mamy do tego
największe
prawo
emocje i tyczą się tego mienia bezspadkowego. No ale to, o co przeczytałeś, ten fragment, rzeczywiście on jest krótki. W całym tych 13 stronach to o mieniu bezspadkowym jest taki malutki akapit, który pokazuje, że no polskie prawo no właśnie rozstrzyga te sprawy, że te sprawy bezspadkowe, jeśli chodzi o Holokaust, podlegają polskiemu prawu spadkowemu.
Ale przypomniane jest zaraz, że Polska płaci na utrzymanie miejsc pamięci zbrodni niemieckich. Zobaczcie, no jakaś taka uczciwość, taka podstawowa to było, jak Niemcy te zbrodnie popełniali, no to niech oni płacą za utrzymanie tych muzeów, nie? A zobaczcie, to Polacy płacą. Tak. I to w tym raporcie
jest ciężkie pieniądze, które
w tym raporcie jest to podkreślone.
Tak. Przejdźmy może do tej krytyki, czy takich rzeczy, które można uznać za krytykę, bo te rzeczy, jak ja wyłapałem w dwóch miejscach. Na początku, po tej fazie wstępnej właśnie historycznej jest taka krytyka, czy no, stwierdzenie, jak to w Polsce jest, jeśli chodzi o to mienie. No i potem jeszcze są takie dwa akapity dalej. Zaczyna się ta kwestia, powiedzmy, krytyczna tak. Podczas gdy władze polskie utrzymują, że wdrożyły szeroko zakrojone ustawodawstwo. Polska jest jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym pozostały poważne kwestie związane z mieniem z czasów Holokaustu i który nie uchwalił kompleksowej krajowej ustawy reprywatyzacyjnej.
No to prawda.
Ocaleni z Holokaustu i ich potomkowie będący obywatelami amerykańskimi twierdzą, że procedury wymagane do odzyskania ich prywatnych nieruchomości za pośrednictwem polskiego systemu sądowniczego lub w drodze ugody z władzami centralnymi lub samorządem lokalnym są długotrwałe, uciążliwe, kosztowne i w dużej mierze nieskuteczne. Myślę, że Polacy tak samo mogliby
powiedzieć. Ale właśnie, czy któryś Polak by zakwestionował tę opinię o komunistycznym wymiarze niesprawiedliwości w Polsce? Chyba żaden.
Potem
znaczy,
jeszcze
no może ten, który ma, że tak powiem, tak zwani Polacy, jak oni się nazywają? Naturalizowani. Ci, którzy tam Berling i spółka ich przywieźli, bo rzeczywiście to już chyba profesor Cęckiewicz pisał o 20 tysiącach takich Polaków, czy więcej? Pamiętasz, Cezary? Wydaje mi się, że 20 tysięcy to jest udowodnione. Ruskich normalnie oficerów przywieźli, dali im polskie żony, dali im polskie nazwiska, zaczęli ich uczyć tam trochę po polsku i takich było przynajmniej 20 tysięcy, no to było w latach 40-tych, 50-tych na początku, no to zobaczcie ilu ich jest teraz, jeśli chodzi o ich potomków, a niektóre źródła mówią, że to jest zdaje się około 70 tysięcy. No to ci Polacy, to tam Polacy, oni rzeczywiście mogliby powiedzieć, nie, to jest taka sprawiedliwość radziecka, to co wy chcecie, Polaczki. No.
Jeśli chodzi o krytykę, to jeszcze dalej jest napisane tak. Władze szacują, że rozstrzygnęły około 45% z około 5500 wniosków o zwrot nieruchomości należących do gmin wyznaniowych żydowskich. W około połowie rozstrzygniętych spraw roszczenia odrzucono. Polska nie uchwaliła ustawy, która dotyczyłaby majątku bezspadkowego z czasów Holokaustu. No i jeśli chodzi o te rzeczy jeszcze takie, powiedzmy, krytyczne, to pisze tak. Niektórzy przedstawiciele społeczności żydowskiej uważają, że tempo zwrotu mienia gminom żydowskich jest powolne, wiąże się ze znacznymi kosztami prawnymi, a często kończy się bez odzyskania mienia lub innych odszkodowań dla występujących z roszczeniami. No ale jest to powiedziane, jacyś tam niektórzy Żydzi, no to myślę, że no to jest prawda, nie?
Ale co do tego, to chyba nie mamy żadnej wątpliwości. Przecież to wiemy, jak wygląda. No już my mówili, przecież Polacy też, kiedy występują o zwrot zwrot swoich nieruchomości zrabowanych przez komunistów, no to mają dokładnie tak samo pod górkę. Przecież sprawa Warszawy, sprawa tego paserstwa i szmalcownictwa na kamienicach, no to ciągle jest nierozwiązana! Rozumiecie, że to oni, mówię o rządach tych komunistyczno-katolickich, oni mówią, że to rozwiązują, ale rozwiązali tylko dla siebie. Czyli Kościół katolicki dostał w dwójnasób, komuniści się uwłaszczyli na majątku Polaków, no i mówią, że sprawa jest załatwiona, no bo Kościół ma, komuniści mają. No to kato komuna zadowolona. No to właśnie ten raport to pokazuje.
Jeśli chodzi jeszcze o te rzeczy ustawy, no to głównym takim zarzutem jest to, że Polska nie ma jakiejś takiej jednej ustawy, która by tam to regulowała. Pisze też tak: Polska nie dysponuje odrębnym mechanizmem lub procedurami rozpatrywania roszczeń dotyczących własności prywatnej poza ustawą zaburzańską lub uregulowanymi dla obszaru Warszawy. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego szacuje, że wypłacono łącznie 2,5 miliarda złotych, to jest 680 milionów dolarów, na rzecz wnioskodawców za wszystkie nieruchomości znajdujące się w obecnych granicach Polski, ale poza Warszawą. W styczniu 2020 roku wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk wyjaśnił w rozmowie z portalem w polityce.pl, że w Polsce obowiązują przepisy dotyczące restytucji mienia, ale nie ma jednego aktu prawnego dotyczącego tej kwestii, gdyż regulacje są rozproszone w różnych aktach prawnych. Dodał, że na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez sądy, czyli no stąd pewnie, tak jak przyznał, że jest wiele tych przepisów, stąd są pewnie jakieś utrudnienia, no ale z drugiej strony jest to, myślę, też dla Polaków taka ochrona przed tym, żeby gdzieś tam na masową skalę gdzieś to mienie bezspadkowe do tych Żydów bezprawnie nie zostało jakoś tam oddane, no bo każda sprawa musi być indywidualnie traktowana.
Ja bym się nie zgodził, że to jest ochrona. Myślę, że to jest wpływ mentalności azjatyckiej, która razem z rosyjskimi czołgami, bagnetami tutaj wpłynęła, i taki bajzel prawny, że nic nie jest jasne w tych przepisach, co tutaj nasz minister przyznał, że te przepisy są rozproszone, nie wiadomo jak je stosować i do każdego przypadku, zamiast to no ukradli, to tam zdajemy w naturze, albo jak nie da się w naturze, no to da się w gotówce, nie? I to jakaś ustawa, akt prawny prosty i tak dalej, nie? No to u nas każdy przypadek, pomimo że są te prawa, ale są tak skomplikowane i przeczące sobie nawzajem, że każdy przypadek trzeba iść, no właśnie. Kiedyś jak się szło, to jest tradycja niestety pierwszej Rzeczpospolitej, to się nazywało, jak sędzia schodził z urzędu, to kilka wozów różnych dóbr wiózł i pytali go, co ty wieziesz? No korupcję wiozę. No toż to właśnie. Po to jest ten azjatycki gąszcz prawny w tych przepisach. Także to jest słuszna krytyka. Tak samo, niezależnie od tego, czy dotyczy Żydów, Polaków, Ukraińców, nie wiadomo kogo, tak samo byśmy powiedzieli, to jest gąszcz prawny. To jest gąszcz prawny, a potem urzędnik indywidualnie decyduje. Oczywiście bezstronnie jest ślepy jak Temida na tych pomniczkach.
Ale wagę ma.
Wagę, no tak, żeby tam za mało złota nie przybyło, no tak.
No ale zanim jeszcze powiemy o tych pozytywach, które są jeszcze w tym raporcie, no porozmawiajmy o tym mieniu bezspadkowym, bo myślę, że to jest sprawa taka, która najbardziej porusza Polaków, że no mienie bezspadkowe, czyli takie, które nie ma spadkobierców, nie są oni gdzieś tam jednoznacznie pokazani. No i teraz z jakiej racji to mienie miałoby gdzieś trafiać, no właśnie, do kogo? Do jakichś organizacji żydowskich, do państwa żydowskiego? Skąd, czemu ci Żydzi gdzieś tam mieszkający w Stanach roszczą sobie prawo do rzeczy, no, która w rzeczywistości nie jest ich, tylko gdzieś tam może jakiś ich tam, no nawet nie krewnych, tak? Tylko jakichś tam rodaków, tak? Którzy byli przecież także Polakami, czy przede wszystkim Polakami przed wojną.
Rościć sobie no, mogą różni ludzie, co chcą. Także absolutnie nie powinniśmy mieć pretensji, że ktoś sobie coś tam rości. Sprawa sprawiedliwości tu jest jednoznaczna, że tak jak Polak umiera bezpotomnie w Stanach Zjednoczonych, no to co się dzieje z jego mieniem? Czarek, ty dostajesz? My dostajemy? Ja? Nie.
Nic do mnie nie przyszło.
No właśnie, to chyba jednak nie my. No to jak nie my, no to pewnie oni, nie? Czyli państwo amerykańskie. No i dokładnie tak mniej więcej jest na całym świecie. Żydzi z kolei podnoszą sprawę, że no oni nie mieli własnego państwa, że oni musieli mieszkać w innych krajach i tak dalej, i tak dalej. No to my możemy tu podać argument, no my przyjęliśmy Żydów jako praktycznie jedyne państwo na świecie, byliśmy rajem dla Żydów, przyjęliśmy już tam gdzieś w XII wieku pierwszych Żydów, którzy byli prześladowani w Hiszpanii, w Niemczech, w różnych innych państwach na ogromną skalę. Zwykle prześladowano Żydów dlatego, że mieli pieniądze, no bo prześladowanie dawało możliwość zabrania im pieniędzy. No myśmy tych Żydów zawsze przyjmowali, nie? Rabini żydowscy nazywali Polskę właśnie w XVI w Złotym Wieku rajem dla Żydów. Polacy też razem z Żydami bili się o niepodległość Polski. W Powstaniu Kościuszkowskim uczestniczyły zwarte formacje, nie tylko pojedynczy Żydzi, bo pojedynczy Żydzi zawsze służyli w jakiejś formie Wojska Polskiego, ale zwarte formacje, kawaleria żydowska to właśnie walczyła przeciwko Rosji wraz z Polakami w Powstaniu Kościuszkowskim. Także tutaj Żydom, póki Polacy rządzili, rząd polski był, krzywda się nie działa. Także byli tutaj gośćmi, byli dobrze przyjęci, mogli się tu rozwinąć. Jeden z rabinów powiedział, że gdyby Bóg nie dał Żydom Polski jako właśnie tego miejsca schronienia, to naród żydowski by nie przetrwał. Także to trzeba mówić. A jeśli Żydzi mają jakiekolwiek roszczenia, jeśli chodzi o II wojnę światową i zbrodnie niemieckie, to do kogo? Do Berlina. My pomożemy, razem możemy wystąpić o odszkodowania wszelakie od niemiaszków. Proszę bardzo, to jest nasza odpowiedź.
No na ten temat też piszą polskie media, przywołują wypowiedź premiera Morawieckiego, który mówi, że no za szkody poniesione podczas II wojny światowej powinni zapłacić Niemcy.
I kacapy, bo oni razem przecież się dogadali
tego nie mówi.
Z Hitlerem. No nie mówi, bo on tak trochę strachu już ma w majtach, ale prawda historyczna jest taka, że gdyby Rosja nie dogadała się z Hitlerem, to Hitler nie wiadomo, czy by napadł na Polskę. Nie wiadomo, czy by się rozpoczęła II wojna światowa w ten sposób. Nie wiadomo też, czy Polska starcie z samym Hitlerem by przegrała. Nie wiadomo też, czy czas, który by armia polska swoją krwią Niemcom zabrała, nie wystarczyłby, żeby zaatakować Niemców ze strony Francji. Nie? Także to równie wielka wina, jak na Niemcach, spoczywa na Rosjanach. I o tym trzeba pamiętać. Niech Żydzi, jeśli mają jakieś tu pretensje o II wojnę światową, niech do Moskwy i Berlina się zgłaszają. My pomożemy. To gwarantuję. Jak będzie rząd z naszego środowiska, będziemy wspierać wszystkie roszczenia żydowskie skierowane do Berlina i Moskwy. To taka gwarancja na przyszłość. Możecie zapisać w Tel Awiwie, w Jerozolimie, gdzie chcecie.
No to byłoby rozwiązanie idealne, no ale możemy się jeszcze zastanowić, no dokąd ta sprawa zmierza, bo to jest ewidentnie paliwo do takich antyamerykańskich protestów w Polsce. Możemy już dzisiaj pokazać, zobaczcie, jak Sputnik już tam już artykuły
grzeje, on, swoich.
Widzicie, grzeje, że tam Stany Zjednoczone, USA oburzone na Polskę.
A że oburzone tak, na Rosję, to nie
po polsku trochę, ale tutaj też mamy jakieś takie, już widać, że ten wątek jest wykorzystywany już tam w Realu 24 już grzeje, że to myśmy zawsze mówili, że będziemy płacić. Ej, i tak
mogę?
Dalej.
Mogę? Zobaczcie, tu macie prostą analizę. Poznaliście ten dokument w jego tych kluczowych fragmentach. Widzicie, że on jest bardzo przyjazny dla Polski, bardzo dużo dobrego mówi się o Polsce.
Jeszcze nie wszystkośmy przeczytali.
No tak, ale już to,
mówię,
co wystarczy.
Dobrego, tak?
Tak, dobrego.
Krytycznego to już tam więcej nie znalazłem.
Mówiliśmy też o prawdzie historycznej przeciwko prawdzie ruskiej. I teraz, którakolwiek polskojęzyczna rozgłośnia bądź autorytet zwróci się na podstawie tego raportu przeciwko Stanom Zjednoczonym, możecie wiedzieć, że to jest wprost sowiecka agentura. Wprost. Bez żadnych tam odcieni wiecie, że oni nie wiedzieli i tak dalej, i tak dalej. Rozkazy idą z Moskwy dla tych ludzi. Polacy nigdy więcej nie powinni nie tam podać ręki, spojrzeć na nich.
A o Rosji też jest przecież w tym raporcie i to, no, chyba Rosjanie się tym nie chwalą. Zaczyna się, Rosja przyjęła deklarację terezińską w 2009, ale z powodu braku danych ciężko jest ocenić stopień, w jakim wdrożyła te prawa o restytucji. Nie ma żadnych znanych ustaw czy specjalnych mechanizmów pozwalających na zwrot lub rekompensatę za prywatne mienie czy mienie bezspadkowe, skonfiskowane czy znacjonalizowane podczas ery Holokaustu. Tak jest napisane. Dalej jest jeszcze o mieniu religijnym czy wspólnot religijnych też, że Rosja ma tam prawo, ale ciężko z niego skorzystać Żydom, bo tam prawosławnym dużo oddali, a żydowskim gminom prawie nic tych nieruchomości.
Czyli w rzeczywistości w kogo bije ten raport? W Rosję bije ten raport. Kto będzie bronił Rosji i atakował Amerykę? No to już macie, jak na tacy, że tak powiem, majty w dół. A na dupie napisane C, 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 P.
No to, co przeczytałeś, to rzeczywiście w tym raporcie o Polsce, no, jest powiedziane, że są prawa, że Żydzi odzyskują i tak dalej, a o Rosji mamy negatywniej, tak? Jeśli chodzi jeszcze o te pozytywne rzeczy, bo jest naprawdę dużo tych pozytywnych rzeczy, pisze tak, na przykład w Polsce obowiązują przepisy umożliwiające zwrot niektórych rodzajów mienia należącego do gmin i związków wyznaniowych. Przepisy te, choć w niepełny sposób, pozwoliły na zwrot wielu synagog. Także no już pierwszy taki pozytyw pokazujący, tam potem jest oczywiście napisane ile, gdzie i tak dalej. W grudniu 2017 roku Parlament Rzeczpospolitej przeznaczył 100 milionów złotych na renowację, konserwację i utrzymanie cmentarza żydowskiego w Warszawie. To są tylko przykłady, ich tam jest więcej, gdzie Polska płaciła i tak dalej. W 2017 generalny konserwator zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał wszystkim wojewodom i konserwatorom zabytków oficjalne wytyczne dotyczące wzmocnienia ochrony cmentarzy żydowskich. Również w 2017 Ministerstwo Kultury we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, Żydowskim Instytutem Historycznym, Naczelnym Rabinem Polski, Komisją Rabiniczną do Spraw Cmentarzy, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego rozpoczęły pierwszą pełną inwentaryzację i weryfikację historycznych granic wszystkich cmentarzy żydowskich w Polsce. Wyszło tam 1200 cmentarzy. Jest też także, jeśli o dostępie do dokumentów. Polska posiada szeroką i dostępną sieć archiwów lokalnych i państwowych. Przedstawiciele społeczności żydowskiej nie zgłaszali żadnych uwag odnośnie swobodnego dostępu do dokumentów archiwalnych. Jeśli chodzi o edukację, upamiętnienie...
Porównajmy tu, zobaczcie. W Rosji wszystko zniszczono albo ukryto. Nie można w ogóle żadnego stanu prawnego sprzed wojny doszukać się.
O dokumentach też jest wspomniane, że ciężko jakiś dostęp do dokumentów.
A. Czyli wszystko jest utajnione, zabagnione, schowane, nikt nic nie wie. Wszystko rozkradzione i nie wiadomo nawet kto ukradł. To jest Rosja. W Polsce środowiska żydowskie nie zgłaszają żadnych uwag do przejrzystości polskich archiwów. A.
Jeśli chodzi...
Ja jestem zdziwiony.
No to właśnie, nie? To mówię, takie pochwały, to my powinniśmy dziękować.
Szeroko dostępne.
Raport.
Jeśli chodzi o edukację, także jest tutaj same pozytywy. Polska podejmuje znaczące działania na rzecz upamiętnienia Holokaustu. Rząd finansuje muzea i pomniki, m.in. 8 państwowych muzeów pamięci na terenie byłych hitlerowskich niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, które działały na terenie okupowanej Polski. Polskie władze zaplanowały duże międzynarodowe wydarzenie w styczniu 2020 roku w celu upamiętnienia 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Pamiętacie, bo relacjonowaliśmy te obchody na żywo. Polska wprowadziła obowiązkową edukację o Holokauście, począwszy od uczniów 5. klasy szkoły podstawowej, aż do końca szkoły średniej i jest tam potem przedstawione, jakie są wymogi, co tam ci uczniowie powinni wiedzieć o Holokauście.
Podejrzewam, że nawet amerykańscy uczniowie tyle, znaczy to mało wiedzą amerykańscy uczniowie w publicznych szkołach, ale na pewno, ale na pewno takich wytycznych tam nie ma, jakie są w Polsce. Także kolejna pochwała na tle innych państw.
Porównywać może z Izraelem ewentualnie.
Może.
Wytyczne, a nie.
Jest tam też w tych wytycznych, że ci polscy uczniowie powinni znać przykłady właśnie Polaków ratujących Żydów, bohatersko ratujących Żydów. W latach 2017-2018 Ministerstwo Kultury przeznaczyło 287 milionów złotych w postaci grantów na projekty związane z kulturą żydowską, z czego 161 milionów złotych było przeznaczone na muzea i miejsca pamięci o Holokauście. To, co mówiłeś o tych ofiarach.
Ale co więcej, bo tu mówimy o działaniach takich prawnych, państwowych, pieniądzach. Ale nasz redakcyjny kolega Żyd, Iwan Belostenko, mówi, to tylko w Polsce on może bezpiecznie chodzić z flagą Izraela po dowolnym mieście. Poszedłby do Berlina, poszedłby do Paryża, to nie wiem, czy, że tak powiem, cało by uszedł. Także nie tylko, że państwo robi tutaj pewne kroki, ale świadomość społeczna, kultura społeczna i polityczna, brak antysemityzmu w jakichś takich najgorszych przejawach, jak to mamy we wszystkich stolicach europejskich, to tylko i wyłącznie Żydzi w Polsce mogą cieszyć się takimi właśnie, można powiedzieć, takim dobrostanem, że nie muszą się bać wyjść, czy w jarmułkach, czy z flagą izraelską, czy jeszcze inaczej. Ja widziałem przecież wycieczki też w Lublinie, że z flagami Izraela na plecach sobie chodzą. Nikt ich nie zaczepie. Nikt ich nie zaczepie. No ktoś powie, ale ich Mossad pilnuje. A Iwan se sam chodził. No i Mossad nie pilnował go. No i też go nikt nie zaczepił.
Ja też szli go na Marsz Niepodległości. No,
nawet taka była propozycja.
A to też zauważył ten raport, bo z kolei w części niemieckiej, gdzie jest sporo opowiedziane o tym, jak tam, o tych rekompensatach dla Żydów faktycznie ze strony Niemiec, no to jest wspomniane, że właśnie o wzroście antysemityzmu, szczególnie w tej części wschodniej Niemiec, i że tu nacisk na edukację powinien być jeszcze położony.
Większy, tak.
Jest także opisane o tym, ile Polska robi dla ocalałych z Holokaustu. Jest specjalny taki paragraf. Opieka nad ocalałymi z Holokaustu oraz innymi ofiarami hitlerowskich represji. Polska przeznacza fundusze publiczne na rzecz ocalałych z Holokaustu. W 2014 roku Polska przyjęła ustawę, na mocy której osoby ocalałe z Holokaustu pochodzące z Polski, bez względu na obecne miejsce zamieszkania, otrzymują comiesięczne świadczenie w wysokości równej świadczeniom otrzymywanym przez emerytów w Polsce, czyli także mieszkający w Izraelu, w Ameryce. Ci, którzy ocaleli z Holokaustu, no, są przez Polskę wspierani. Zobaczcie państwo, że to wszystko jest w tym raporcie.
I tu jeszcze ważne, Polska nie musiała tego robić.
Ta.
Polska przyjęła na siebie takie zobowiązanie, chcąc w jakiś sposób uhonorować swoich obywateli z czasów II Rzeczpospolitej.
Także jeśli państwo macie wątpliwości dotyczące tego raportu, sugeruję przeczytać go. Naprawdę to nie jest dużo, pół godziny poświęcicie. Link możecie znaleźć na czacie, możecie też zobaczyć na slajdach, pokazywaliśmy. Tam naprawdę no, jest mnóstwo pozytywów o Polsce, przeróżne ustawy, które Polska przyjmowała przez lata w sprawach właśnie takich upamiętniających Holokaust, czy pomagającym ofiarom Holokaustu. Tutaj to, co Czarek mówiłeś, jeśli chodzi o Rosję, no to w ogóle jest powiedziane, że takich ustaw brak. Jeśli chodzi o Niemcy, jest o tym z antysemityzmie. Tutaj ani słowem o antysemityzmie w polskim raporcie.
Zaznaczmy, po polsku no to mamy tę część na stronie ambasady amerykańskiej, tę część o Polsce, no a reszta, cały raport jest po angielsku, także to...
Tak, dokładnie. Czyli Polacy, nawet nie musicie znać angielskiego, możecie na stronie ambasady amerykańskiej zobaczyć, co jest o Polsce napisane. No przejdźmy może do jakiegoś takiego podsumowania, co będzie dalej, tak? No bo widać, że już te rosyjscy politycy w Polsce, prorosyjskie różne media już wytoczyły te swoje działa. Już mówiliśmy Sputnik, już tam przeróżne jakieś reale.
Nie działa tylko Katiusze, ja bym
powiedział. Okej. Swoje Katiusze, jakieś na Roli 24 już tam publikują, już tam Suniński też już tam krzyczy, że już będziemy płacić, mieliśmy rację. No na razie rząd...
To oni czytać nie umieją, czy tak na chama, że tak
na
powiem,
chama.
Kłamią?
Na chama, wiedzą, że większość jak Polaków nie przeczyta.
Niech płacą, to ja nie zabraniam, ale...
No ale z drugiej strony też na razie nie widziałem, no przez ostatnie godziny nie sprawdzałem, no ale polscy przedstawiciele na razie jeszcze też się nie odnieśli. No nie mówią tego, co można by powiedzieć właśnie, że ta ustawa chwali Polskę, daje nam mnóstwo oręża do walki z różną nieprawdą historyczną. Na razie w Polsce jest na ten temat cisza.
Pytasz, co dalej?
Tak, no bo to jest pierwsze pytanie, jak to teraz wykorzystamy, w tym, co dalej będzie w tym momencie, no a druga sprawa, no jak dalej ten konflikt, czy ta sprawa polsko-żydowska się dalej będzie toczyć, no bo powiedziałeś, idealnie byłoby, gdybyśmy przekierowali te żądania do Niemiec i Rosji, do prawdziwych sprawców tych wszystkich zbrodni, no ale ciężko opowiedzieć, żeby taki słaby polski rząd był w stanie to zrobić.
No właśnie, to jest klucz. Musi powstać silny polski rząd, a najpierw musi powstać silny polski naród. No to tu się zaczyna korzeń wielkości każdego narodu. To stąd wypływa siła narodu. Historia Stanów Zjednoczonych jest tego doskonałym przykładem i historia Złotego Wieku. Bo kiedy Polska była najpotężniejszym europejskim mocarstwem? Wtedy, kiedy praktycznie w każdym szlacheckim polskim domu, no wtedy to byli obywatele Rzeczpospolitej, dość liczna, bo nawet już do 10% dochodziła część szlachty, czyli nie tak jak w innych państwach, że szlachta to było 2-3%, tutaj dość szczodrze to szlachectwo rozdzielano, także 10% obywateli to było wielokrotnie więcej niż w jakimkolwiek innym państwie świata w tym czasie cieszyła się pełnią swobód obywatelskich. To właśnie wtedy Polska była wielka, gdzie w każdym polskim szlacheckim domu dyskutowano o Biblii. Różne były stronnictwa. To nie tak, że wszyscy, tam był jeden kościół narodowy, anglikański czy coś. Nie, różne były. Ale w każdym polskim domu sprawa Biblii była żywotna. Do tego stopnia, że nawet jezuici w kazaniach musieli cytować Biblię, bo wiedzieli, że inaczej encyklikami, bullami papieskimi Polaków do niczego nie przekonają. I wtedy właśnie ksiądz, jeden z najsławniejszych jezuitów, ksiądz Piotr Skarga powiedział: Polacy, jeśli pójdziecie za fałszywymi bogami, to wasze państwo ulegnie ruinie i zagładzie, a wasze córki i wasi synowie pójdą w niewolę. Zaraz potem były zabory, a Polska poszła za katolickimi bogami. Sam jezuita jasno dał im świadectwo. To są fałszywi bogowie. Dlatego musimy wrócić do Boga prawdziwego, do Jezusa Chrystusa i Jego testamentu. Wtedy Polska będzie wielka. Wtedy znowu będziemy my, Polacy, decydować o tym, co się dzieje na polskiej ziemi. Nie będziemy musieli nikogo prosić o wstawiennictwo, pomoc i tak dalej. Także to będzie dalej. W sprawie takiej bliższej, jeśli wygra Trump, to widać, że właśnie ta linia tego raportu będzie kontynuowana, czyli Polska dalej będzie chwalona. Tu oczekiwałbym od Polonii zjednoczenia się, żeby powstały silna, jedna czy kilka współdziałających ze sobą organizacji lobbujących na rzecz sprawiedliwości w Polsce, na rzecz prawdziwej, a nie farbowanej pisowskiej sprawiedliwości i prawa w Polsce. Nie? Polonia zawsze odgrywała kluczową, można niekiedy nawet powiedzieć, rolę w historii Polski. Przez komunistów została na dwa sposoby niszczona. Była na dwa sposoby niszczona. Pierwszy to ogromna ilość agentury wśród Polonii, żeby ją skłócić i zmarginalizować przez to. To się udało. Ale nasi przyjaciele z John Birch Society mówili, że komuniści zrobili jeszcze drugi zabieg. Polacy byli szanowani w Stanach Zjednoczonych, ale to właśnie komuniści zaczęli, szczególnie w latach 50., rozprzestrzeniać tak zwane Polish jokes, czyli dowcipy o Polakach, że Polak jest głupi. To jest robota Rosji i komunistów. Pamiętajcie o tym, Polacy, szczególnie ci w Polonii.
No, ja mam jeszcze pytanie, czy można powiedzieć, że ten raport to jest sukces polskiej dyplomacji? Jak myślicie, czy polska dyplomacja gdzieś działała na tym froncie? No bo wiadomo było, że ten raport w tym roku ma się ukazać. Czy myślicie, że polska dyplomacja działała gdzieś na tym froncie, żeby on był obiektywny, żeby on nie zawierał jakichś antypolskich fragmentów?
Mam nadzieję, Mam nadzieję, że tak właśnie było. Rzeczywiście wiele sformułowań, to aż bym się zdziwił, jeśli by to Anglosasi tak ładnie napisali.
No tylko problem, no bo też mi tak przyszło do głowy, ale z kolei nie widać efektu.
No musieli być źródłami, przynajmniej kiedy zbierali informacje Amerykanie, no to od Polaków to o sytuacji w Polsce, więc no to widać to, że widać to w tym w sposobie opisywania tego.
Tylko ja bym nie widział tego jako sukces polskiej dyplomacji, tylko że Stany Zjednoczone chciały napisać raport bardzo sprawiedliwie, w sposób wyważony, a nawet taki pokazujący z polskiej perspektywy te wydarzenia. I to Stany Zjednoczone szukały Polaków, którzy dobrze to przedstawią. Tak jak w 2017 roku prezydent Trump przyjechał do Polski, to mówi się, że tam, nie wiem, profesor
Chodakiewicz
był autorem tez tego przemówienia, bo ono było tak na wskroś polskie, piękne i tego, że aż dziw bierze, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych tyle wiedział na temat Polski. Także myślę, że i podobną gdzieś genezę ma ten raport.
No też myślę, że właśnie to za tym przemawia fakt, że no, gdyby to był sukces polskiej dyplomacji, to już dzisiaj od rana na pewno by pisowcy
być przygotowani.
Trąbili, byliby przygotowani. No zobaczcie, jak piękne sformułowania, jak piękne tezy Stany Zjednoczone mówią o Polsce. Na razie, jak ja wchodzę na portale Cichosza, gdzieś tam był ten wątek już wczoraj, ale teraz z pierwszych stron zniknął, teraz dominuje, no rekord, też ważna informacja, rekord dzisiaj zakażeń koronawirusem, też mamy
to
ten...
My mówiliśmy parę dni wcześniej o koronawirusie, mówiliśmy, że to wróci, mówiliśmy o głupocie rządu, mówiliśmy o kampanii wyborczej, maturach i tak dalej, w czasach sportowych, wydarzeniach, weselach, chrzcinach, to wszystko jest dzisiaj na tacy. Ile? 600?
15 chyba.
I wzrasta liczba śmierci.
Tak.
I wzrasta liczba śmierci.
No a Morawiecki mówi, że dopiero oni rozważają, co mogą zmienić. Przejdźmy jeszcze do komentarzy, waszych komentarzy odnośnie tego raportu. Piotr Winiecki, jako Polak nie otrzymałem do dziś odszkodowania zasądzonego przez polski niezawisły sąd, więc o czym my mówimy?
Dokładnie, dokładnie tak. Polska to jest komunistyczne bagno, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość. 5 lat rządzi okrągłostołowa partyjka, zwana Prawem i Sprawiedliwością. Niczego nie poprawiła w tym względzie.
Wojciech Szerejko, skoro w raporcie jest informacja o tym, że Niemcy całkowicie zniszczyli Warszawę podczas wojny, a odbudowali ją Polacy własnymi rękoma, to niech ewentualne roszczenia płacą Niemcy.
Jak 2 razy 2.
Kasia, właśnie o to się rozchodzi. W tym raporcie jest, że komuniści przejęli majątki Żydów, teraz musieliby oddać.
No, to pierwsza niech... Panienka niech się ruszy w ramach sprawiedliwości.
No to musi państwo polskie wymóc na nich, no bo...
A nie, ale kto to ona... Przecież jak to? Przecież komuniści, nie wiesz, że to są altruiści, idealiści, czyste serca mają! Ja myślę, że ona już dziś poszła i wszystko rozdała. Wątpisz?
No nic, ona nie tak z tego idealizmu właśnie tam
mieszka. Wyrosła już?
Tak mieszka z tego, ten idealizm każe jej tam tak być.
A nie, no to... Może, popatrz, ty masz łeszcze.
Tadeusz Marszałek, treść tego raportu...
Zmął cię na doradcę tam oni.
Treść tego raportu można przyrównać do książki brytyjskiego ambasadora Widziałem Polskę zdradzoną.
Amen.
I Mariusz,
dobre porównanie.
Mariusz Borucki, z tego raportu 447, co czyta Tymoteusz, to partie i media polskie mogłyby zrobić piękną laurkę dla Polski, szczególnie gdyby dodać jeszcze naszej wiedzy. Pytanie, czy ktoś oprócz telewizji Idź Pod Prąd to zrobi?
Telewizja Idź Pod Prąd już to zrobiła. No to widzicie, czym różni się telewizja Idź Pod Prąd od innych. No to nie od innych, od polskojęzycznych, tych przeróżnych szczujni, rynsztoków i tak dalej. To widzicie, że wasze pieniądze idą na naprawdę coś wartościowego. Tak przy okazji już 960 gitar nam gra, jeszcze 40 osób. O, oczywiście zapraszamy więcej. I nie chodzi o wielkie kwoty, choć dziękujemy bardzo tym darczyńcom, którzy naprawdę wielkie kwoty, i Michał Fałek mówił o tym parę dni temu. Chodzi nam o serca, o to, że ktoś stwierdził, że część swojego potu, ryzyka, bo tak się pieniądze zdobywa, ciężką pracą, mówi, przekażę im, bo robią dobrą robotę. Każdy z was, kto wpłaci 10, 20, 50 zł, jest dla nas zachętą, bo to nie chodzi o kwotę. Za tą kwotą stoi człowiek, Dziękuję Wam wszystkim za taką zachętę. A odpowiadając na Twoje pytanie, przecież w Prawie i Sprawiedliwości mamy pełno pozostałości PZPR-u. A w PZPR-ze nawalały się dwie frakcje, tak zwanych Żydów i Hamów, nie? Moczarowców. Oni przeszli do PiS-u. Dzisiaj są wszyscy w PiS-ie. I ścigają się z Konfederacją, kto bardziej Żydom przywali. Dlatego PiS siedzi cicho. Oczywiście jest tam wielu fajnych, mądrych ludzi w tym obszarze, ale ze względu na zakleszczenie tych dwóch frakcji. Pamiętacie, co zrobił Morawiecki, jak pojechał do Monachium? Jak obelżywie pluł w twarz Polakom, mówiąc, że byliśmy współpracownikami Hitlera, to powiedział towarzysz Morawiecki. I dziwicie się, że oni milczą? Kato pato komuna.
Tadeusz Marszałek, dobrze by było treść tego raportu zamieścić na łamach Idź Pod Prąd, aby można było to przesłać wszystkim omamionym, pożytecznym idiotom przez Konfederację i inne ruskie onuce. No myślę, że jest na stronie ambasady, zobaczycie po polsku, jest, macie link na czacie, będzie też w opisie filmu, to nie ma powodu, żebyśmy go jeszcze równolegle wrzucali.
Ale te fragmenty o Polsce, takie najciekawsze, myślę, możemy, że w notce możemy zrobić i możecie tę notkę, bo wiecie, wczytać się w raport to nie każdemu będzie się chciało, a kilka akapitów, no to już łatwiej
tak
będzie.
Na koniec jeszcze pytanie, jak myślicie, czy to będzie paliwo, jak ta sprawa się rozwinie, czy dalej teraz Braun i te różne rosyjskie media będą tłuc w Amerykę, no bo mieliśmy wcześniej, już nie będziemy dzisiaj Państwu tego przypominać, ale pamiętacie, jak towarzysz Braun powiedział, jak usłyszał informację, że w Polsce ma być Fort Trump i amerykańskie wojska, on powiedział, że on jest za tym, żeby w Polsce był Fort Xi, czyli komunistyczne wojska komunistycznych Chińczyków, taki to jest antykomunistyczny. Taką już, nie wiem, czy nie dwa lata temu, czy to w zeszłym roku było.
Przed wyborami do Europarlamentu taką tezę, taką że Pito jeszcze tutaj... chciał chyba na Podkarpaciu ci Czarek tam zwalić tych komuchów chińskich.
Wtedy go tam jeszcze nie wybrali.
Te ludzie głuche u was, czy jak?
Taki katolicki, to jak go nie wybrać? Coś chcecie jeszcze odnośnie tej ustawy?
Ale ktoś to ładnie powiedział, że szczęść Boże Brauna
Macierewicz.
I Matka Boska w klapie u Wałęsy, to jest dokładnie ten sam rekwizyt.
To powiedział Antoni Macierewicz w tym wywiadzie chyba z chuliganem, czy jakoś tam dla chuliganów.
Jakoś tak, pamiętam. Ale myślę, że to bardzo trafne
określenie. A klękanie w Jasnej Górze przez Dudę to nie jest podobne?
Nie, nie, bo Duda jest prawdziwie katolicki, to jest całkiem inna sprawa.
Wiesz, tak chodzą ci po głowie jakieś takie porównania i myśli.
Coś jeszcze, zanim przejdziemy do tematu Białorusi, chcecie
o tę ustawę? Pytałeś, czy dalej będą atakować. Oczywiście, że dalej będą atakować. I będą.
Co mają bidaki zrobić? No jest rozkaz, to atakują.
Kręcać ten raport, będą tworzyć przeróżne tam tezy, czy powtarzać tamte tezy, które też bezpodstawne, czy podstawne, to nie ma znaczenia. Czy będą wymyślać nowe jakieś tam rzeczy. Oni mają misję atakowania Stanów Zjednoczonych, no i będą atakować, nie, jak tylko tam im się uda.
No oni liczą na niewiedzę i głupotę, że nikt tego raportu nie przeczyta, a przynajmniej nie przeczyta tej bardzo propolskiej części tego, czy prawdziwej części tego raportu, i że zaufają ich kłamstwom. To jest podstawowa broń ruskiej, czy szerzej komunistycznej propagandy. Rzucają w eter kłamstwa i liczą, że ty ich nie sprawdzisz. W przypadku znacznej części Polaków niestety będą mieć rację.
Przejdźmy na koniec może do tego tematu, co się dzieje za naszą wschodnią granicą Białoruś. Otóż bojownicy z rosyjskiej grupy Wagnera zostali zatrzymani. Też jest humorystycznie napisane, że wpadli, bo nie pili, bo zachowywali się dziwnie, nie chodzili na imprezy, ale chodzili w grupkach w militarnych mundurach. Pod Mińskiem zatrzymano...
Rzeczywiście, że tak powiem, mieli kamuflaż.
32 obywateli Rosji.
Jeszcze nie z kałachami.
Napisane było, że to kamuflaż, wzór jakiś tam. Myśleli, że się wtopią w tło.
Wzór białoruski.
Chodzi o tę grupę właśnie powiązaną z Kremlem Wagnera. Jej członkowie walczyli między innymi po stronie separatystów w Donbasie, także w Syrii.
Gdzie to najemnicy Putina, tak.
Tam, gdzie
ich
nie może, powiedzmy oficjalnie, nie może wysłać rosyjskiej armii, tam wysyła tych Wagnerowców. Jest,
ale podejrzewam,
jest kilka tysięcy.
Że wszyscy ci Wagnerowcy są na etatach Armii Czerwonej i te zabezpieczenia emerytalne, socjalne, tam na wypadek śmierci, to mają z budżetu armii rosyjskiej, także to tylko tak się nazywa, że oni nie są.
Byli pod Mińskiem, wyłapano 32. Rządowa Agencja Białoruska twierdzi, że przybyło około 200 bojówkarzy, którzy mieli destabilizować sytuację podczas kampanii wyborczej. Pisze, że bojownicy czuli się na Białorusi bardzo swobodnie, wcale nie starali się wtopić tłum. Fałszywi turyści mieli na sobie militarne ubrania, badali teren wokół ośrodka, w którym są zatrzymani, do tego nie pili alkoholu. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa poinformował dzisiaj Defense 24 o tym, pisze, że pod Pskowem tworzą się dwie grupy takich bojowników, które są przygotowane do wkroczenia na Białoruś. Z kolei tych bojowników, bo potem jeszcze jednego złapano, także jest ich 33, są przygotowywane przeciwko nim akty, znaczy pozwy o terroryzm, że przygotowywali akty terrorystyczne. Są też informacje, że Ukraińcy już się zwrócili z prośbą o ekstradycję części z nich zatrzymanych, tych Wagnerowców, bo oni są podejrzani, że walczyli zbrodnie w Donbasie. No, Rosjanie mówią, że oni gdzieś tam prawdopodobnie tylko to był tranzyt, że z Białorusi mieli lecieć gdzieś tam indziej, no i tutaj, że to było umówione z Białorusinami, a teraz nagle Białoruś tu się zlisiła i ich jakoś tam połapała, że to był tylko tranzyt, mieli sobie odpocząć i lecieć gdzieś dalej do Syrii, nie wiadomo gdzie. No, Łukaszenko tą sprawę traktuje poważnie, tam grozi, czy tam mówi, że może wprowadzić stan wyjątkowy.
O, i tu jest właśnie odpowiedź na pytanie, po co ta ustawka, nie? Bo nie wierzę w jedną sprawę, tam z innymi można dyskutować, ale w to, że oni nie pili, to ja nie wierzę. Przecież to ruskie, to jak nie pili?
Może pili w hotelu.
Cóż, to niemożliwe jest w ogóle. Także to już jest fałszywy akt oskarżenia, że oni nie pili, chociaż za to mogą ich skazać. Chociaż przecież niedawno ten Batiuszka rosyjski, czyli jak nie on się tam, Diadiuszka, jak oni tam go, ojczulek, czy jakoś tak go nazywają, twierdził, że na koronawirusa to trzeba spirytusa, nie? I się on tam leczył.
Ale masz, Łukaszenka podobno był zarażony, to chyba nie praktykował profilaktyki.
Albo u niego nie zadziałała.
Ale przeszedł łagodnie może dzięki temu. Nie?
Może za mało wypił i dlatego go poraziło. No ale wróćmy do istoty. Myślę, że taka operacja, gdyby Rosja ją rzeczywiście chciała przeprowadzić, to by ją przeprowadziła z sukcesem. Nie chodziliby w mundurach, wiecie, i nie pili po jakimś tam uzdrowisku czy gdzieś. Także jest to ustawka. Jest to ustawka, która zapewne ma pomóc takim, no, troszkę ogłupionym Białorusinom uwierzyć, że ich strona jest zagrożona i trzeba w wyborach poprzeć towarzysza tego, no, tam Łukaszenkę. Albo może mu dać, gdyby wyniki wyborów tam były jakoś, no, źle by liczyli, no ale to w to nie wierzę, przecież sowiecka komisja musi dobrze liczyć wynik wyborów, że może tam lekko straszyć Białorusinów tym stanem wyjątkowym. Myślę, że nie była to akcja prawdziwa. Jest to ustawka. Gdyby była prawdziwa, no to Ruscy mimo wszystko są profesjonalistami w mordowaniu i w tych różnych rzeczach tam terrorystycznych.
No, o tym też mówi też ekspertka w RMF24, że podobną akcję zrobiono wcześniej, 5 lat temu. Też z kolei Łukaszenka twierdził, że Ukraińcy chcą wpłynąć na wynik wyborów i tam jakiś biały legion miał być wkraczać na Ukrainę i tam destabilizować. Po wyborach sprawa ucichła, także, czyli sugerujesz, że jest to ustawka, żeby Łukaszenko wygrał wybory, tak?
Tak, coś tam się budzi społeczeństwo białoruskie. No, przypominam też, że no tam Białoruś, takie, znaczy ta elita komunistyczna Białorusi wysyła jakieś sygnały na Zachód i rzeczywiście Zachód tam przyjmuje część tych sygnałów, ale myślę, że związki z Rosją są ponad to.
Redaktor Cezary Kłosowicz, co ty myślisz?
No, myślę podobnie. No, tutaj, gdyby Rosja chciała zrobić jakiś atak tak zwanych zielonych ludzików jak na Ukrainie, no to by zrobiła tak jak na Ukrainie, no nie, nie chodziliby w mundurach po hotelu, tylko, tylko by gdzieś tam no, przeprowadzili jakąś akcję.
Czyli by pili i po cywilnemu byli. Wtedy by ich nikt nie rozpoznał. To jest kamuflaż najlepszy dla spiecznaza.
Także no
Łukaszenka, flaszka spirytu Łukaszenka może i podarte portki.
Łukaszenka może wykorzystać to, że no teraz każdą opozycję tu może teraz podczepić, że tu opozycjoniści na korzyść Rosjan działają i tu jakichś sabotażystów i tak dalej. No, jest to jakiś tam jakiś sposób na podciągnięcie wyniku wyborów też, czy nastrojów, no wynik to sobie tam może wpisać, jaki chce akurat w jego przypadku, ale no, tych nastrojów faktycznie przed wyborami, no, tam protesty różne się próbuje organizować i coraz więcej tych opozycjonistów próbuje jakoś działać.
Przejdziemy już teraz do ogłoszeń. Dzisiaj będziemy już kończyć. Widzimy się z wami o 18:00. Idź pod prąd, dogrywka, potem o 20:30. Biblia w czasie zarazy. Na początek przypominamy o naszej akcji hashtagowej. Chiny kłamią, Polacy umierają, czy CCP Light, Poles Died. Takie zdjęcia możecie wysyłać na naszego maila. Ma to na celu uświadomić Polakom, jaka jest przyczyna śmierci naszych rodaków. Już ponad 1700 zgonów spowodowanych chińskim koronawirusem. Chcemy zmobilizować polski rząd do powiedzenia prawdy o wirusie z chińskiego Wuhan, także wysyłajcie takie zdjęcia z takim hashtagiem na kontakt@itspodprat.pl.
Chociaż już widzicie, liczba zgonów jest nieaktualna. Już 1709. To z wczoraj, czyli zaczyna. Także ten aspekt, bo on był wyśmiewany w Polsce przez ruską agenturę, że o, zobaczcie, tyle chorych, a coś tych śmierci za mało. No to zobaczcie, chcieli więcej ofiar po stronie polskiej. No to niestety mają. Tylko nie wiem, czy to jest powód do radości dla tej agentury.
Z kolejnych ogłoszeń zachęcamy młodszych i nie tylko do wzięcia udziału w challenge'u ilustratorskim, czyli wyzwaniu dla miłośników rysunku i ilustracji. Narysuj ilustrację do wybranej piosenki powstańczej Hej chłopcy, bagnet na broń, albo Warszawskie dzieci, czy Pałacyk Michla. Technika dowolna, do wygrania cenne nagrody. Na wasze prace czekamy do 31 lipca. Przesyłajcie pracę na adres też kontakt@itspodprat.pl. A jeśli chodzi o najnowsze notki, polecam mój artykuł Kiedy był potop? Matematyk odpowiada. Widzieliście już wystąpienie na kontrrewolucji. Teraz w tym artykule jest dużo obszerniejsze wyliczenia. Możecie sobie zobaczyć. Można oczywiście się nie zgadzać, krytykować, ale stawiam tezę, że niezależnie jak będziecie analizować uczciwie te dane statystyczne o liczbie populacji, którą mamy w ostatnich powiedzmy 2000-3000 lat, nie ma możliwości, żeby uzyskać te 200 tysięcy lat istnienia człowieka na Ziemi. Teraz przypomnimy wam krótki fragment z tego wystąpienia. Zapraszam. Tymoteusz Chojecki, zapraszam państwa na matematyczny dowód potwierdzający biblijną datę stworzenia i potop Noego. Porozmawiamy sobie dzisiaj o wielkości populacji człowieka. Obserwując wzrost populacji ludzi na Ziemi, widać, że rośnie ona w bardzo szybkim tempie. Wielu ludzi stara się przewidzieć, jaki będzie ten wzrost w przyszłości i jakie może to przynieść konsekwencje. Z drugiej jednak strony, niewielu ludzi zastanawia się, co ten szybki wzrost mówi nam o wielkości populacji w przeszłości. Używając aparatu matematycznego, przybliżyłem funkcją wykładniczą historyczne dane o liczbie ludności. Ewolucjoniści twierdzą, że człowiek na Ziemi żyje już 200 tysięcy lat, a 70 tysięcy lat temu było na Ziemi 10 tysięcy osób. Jednakże matematyczne obliczenia wskazują, że w roku 2365 przed naszą erą na Ziemi było, uwaga, tylko 8 osób. W niezwykły sposób potwierdza to biblijny opis, który mówi, że stworzenie świata nastąpiło około 4000 lat przed Chrystusem, a Bóg zesłał potop w roku 1656 po stworzeniu, czyli około roku 2344 przed naszą erą. A zatem różnica pomiędzy matematycznym przybliżeniem a tym, co mówi Biblia, wynosi tylko 21 lat. Ta notka już jest na stronie, możecie ją rozsyłać do swoich znajomych, którzy interesują się naukami ścisłymi. Coś chcecie jeszcze na koniec dodać? O 18:00, tak jak już wspomniałeś, będziemy rozmawiać o kardynale Gulbinowiczu i jego wybrykach czy dokonaniach, nie wiem jak to nazwać lepiej.
No niech będzie o służbie ojczyźnie.
Ojojoj,
okay.
Sowieckiej.
No już tam jakiej, to będziemy precyzować.
Jeszcze chciałem do tego, że Chiny kłamią, ludzie, Polacy umierają i ludzie na całym świecie umierają, przypomnieć, nie kupujcie chińskiego. Teraz ambasador Chin znowu na Onecie się pojawił i tu mówi, że Polacy mimo epidemii są bardzo optymistycznie. Dla Chińczyków szklanka również jest w połowie pełna. Także pesymiści niby mówią, że jest w połowie pusta, a ja jestem skrosna, więc mówię, żeby najważniejsze, żeby szklanka była skrosna, z krośnieńskiej huty. I tak podobnie wszelkie inne rzeczy kupujcie, o ile to możliwe, polskie, nie chińskie.
A ja dodam, jeśli wcześniej brudziły szklankę komunistyczne Łapska, to ją umyjcie. Chociażby nawet skrosna była.
Patrzcie, już wrócił na Onet ten komunista przez jakiś czas.
Nigdy się nie wyprowadził, to jest jego stałe lokum.
Co po programie, bo po programie teraz jeszcze czeka Was kilka bardzo ciekawych materiałów. Na początek polecamy Wam wywiad nawróconego rapera Mikołaja Miksera. On był wczoraj, mogliście go zobaczyć w całości z pastorem Pawłem Chojeckim, czyli to nie Ty przeprowadzałeś, ale z Tobą przeprowadzano.
No, bardzo, bardzo przyjemna rozmowa dwóch dawnych ateistów.
Trzy różnice między katolikiem a chrześcijaninem. Za chwilę zobaczycie best of, najlepsze fragmenty z tego materiału. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieliście całości, zachęcamy. On był wczoraj dostępny, jest dostępny na naszym kanale, wczoraj był transmitowany, a potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego, którym palcem jesteś, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z Państwem żegnamy i widzimy się
też
o 18.
Też o numerze 447, kartka z kalendarza.
Też o numerze 447, właśnie Piotr Setkowicz przypomina, jakoś też związana z ruskimi, to jakoś tak...
Numerologia stosowana.
Takie numery rosyjskie są. Cóż, my się z Państwem żegnamy. Ze mną był w studiu pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję Wam, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18:00.
Cześć Paweł.
Witam Ciebie i naszych widzów bardzo serdecznie. Z tego co wiem, to obaj kiedyś daleko byliśmy od Biblii i Boga, bo słyszałem, że i Ty zaczynałeś jako ateista. Znaczy nie wiem, czy tak można powiedzieć, zaczynałeś, bo tam zaczynaliśmy w pieluchach, no ale potem, kiedy już jakąś nam świadomość mieli, no to byliśmy raczej w kontrze do tego, o czym mamy dzisiaj mówić.
Tak, ja byłem mocno w kontrze jako ateista, potem jako agnostyk, gdzieś ta kontra mi się stępiła, a potem po prostu uwierzyłem Chrystusowi, więc to u mnie był proces. Ty byłeś ateistą i od razu uwierzyłeś Chrystusowi, czy też miałeś jeszcze jakiś stan pośredni?
Dopiero w liceum dostałem do ręki Nowy Testament i pomyślałem, o, super sprawa, teraz wezmę się za tę księgę i obalę te całe chrześcijańskie mity.
Trzy różnice między chrześcijaninem a katolikiem.
Chrześcijanin to jest człowiek, który ma hopla na punkcie Jezusa Chrystusa. A katolik to jest człowiek, który jest chrześcijaninem raz w tygodniu.
Jesteśmy tutaj na chwilę, że jest to pewne intro, pewien wstęp, bardzo ważny wstęp, bo tutaj się decyduje, czy będziemy mieli życie wieczne, czy też odrzucimy to życie wieczne, bo jak to mówi mój przyjaciel chrześcijanin, Bóg jest dżentelmenem i nie będzie nam tutaj wolnej woli zabierał.
Modliłem się po raz pierwszy już jako ateista, tam mi źle było i sobie tak wołałem kiedyś tam w internacie, Boże, jeśli jesteś, to daj, żebym wreszcie spotkał jakąś fajną dziewczynę, bo to wcześniej to nie bardzo. Nie? I wtedy spotkałem moją żonę zaraz. Ona też była wtedy niewierząca. Ale Bóg ją wykorzystał, że mówi, wow, Boże, to Ty jesteś. Bo spotkałem bratnią duszę. No, nie mogliśmy się nagadać i dalej jeszcze tak bardzo często tu gadamy, pomimo, że tam już, nie pamiętam, ale blisko 40 lat ze sobą tak gadamy.
Mikse, znowu żeś wymyślił coś i nie przeczytałeś Biblii nic. Czy twoja sprawa, nie chcesz, to nie czytaj, ale weź się w końcu, kiedy znajdź czas, bo tu znajdujesz czas na to i na to, to jak znajdziesz czas i przeczytasz to, mi powiedz, co sądzisz, okej? Okay? Bo chętnie bym z tobą pogadał. Co ci ta twoja filozofia, skończenie twojej filozofii dało? Jak to skonfrontujesz ze Słowem Bożym? I mój brat pokazał mi przez platformę YouTube, pokazał mi dobrą nowinę. Mówi, zobacz, obejrzyj, co ten człowiek robi. I to mnie po prostu strzeliło jakby prosto we mnie punkt. Bóg wiedział, co robi. No po prostu nacisnął mnie w taki sposób, że byłem jakby bezbronny, otwarty. Nie znałem jakby samego siebie z tej strony. Trudno mi to nawet teraz opisać, ale wspominam to bardzo, bardzo dobrze. To i tak nie oddaję tego, co czułem, ale jest to piękne. Tak mogę powiedzieć, to jest cholernie piękne uczucie. Dzisiaj pierwszy raz chyba prowadzę program w telewizji w swoim życiu. Naprawdę jestem mocno zszokowany, że to robię. Dotrze to do mnie za godzinę jakąś.
Też się troszkę tremowałem, no może złe słowo, ale byłem ciekaw, co z takiej rozmowy z raperem, mikserem może wyniknąć. No to już wiem. Chwała Bogu. No, wczoraj sobie obiłem palca, akurat takiego szczególnego, bo u prawej ręki i wskazujący. Okazuje się, że to jest bardzo ważny palec do przeróżnych czynności. Bez niego, zdaje się, że podobny problem to jest jak kciuk jest wyłączony, naprawdę trudno cokolwiek nawet całą ręką zrobić. I po tej prostej konotacji, że na przykład palec u nogi, no dobra, też boli, ale nie jest tak potrzebny. U lewej ręki też boli, ale nie jest tak potrzebny. A u prawej to nie tyle, że boli, ale jest potrzebny. I pomyślałem sobie, że Kościół, czyli ciało Jezusa, jest właśnie tak zbudowane z przeróżnych członków. No i teraz pytanie, jaka jest twoja rola? Czy jesteś tym bardzo potrzebnym palcem, czy może takim gdzieś u nogi nie bardzo znaczącym? Pokażę wam przykład najpierw z Dziejów Apostolskich. Tam pewna kobieta zajmowała się służeniem w kościele w tym obszarze, że innym szyła suknię. I kiedy umarła, tam apostoł Piotr przyszedł, to jest 9 rozdział, obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknię i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. No a Piotr i tam ją uzdrowił, nie? Że kiedy ona zmarła, to cały Kościół odczuł ogromny brak tej kobiety i bardzo prosił Piotra, żeby ją wskrzesił, co też uczynił. W liście do Tymoteusza w drugim rozdziale ta prawda o naszej roli w Kościele jest też tak już ogólnie przedstawiona. 20 werset. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie do pospolitych. Jeśli tedy, kto siebie zachowa czystym od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Masz wpływ na to, którym palcem jesteś.
Lipca 1937 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Nikołaj Jeżow wydał tajny rozkaz numer 00447, nakazujący represje wobec elementów antysowieckich. Rozkaz określał następujące grupy ludzi, którzy mieli podlegać tym represjom. Byli kułacy, którzy powrócili do swoich miejscowości po odbyciu kary i prowadzili antysowiecką agitację, albo kułacy, którzy uciekli z łagrów czy specjalnych osiedli, w których mieli przebywać. Osoby, które należały do organizacji uznanych za antysowieckie, byli carscy urzędnicy, policjanci, osoby, które powróciły z emigracji, kozacy, białogwardziści, uczestnicy antysowieckich powstań, członkowie organizacji uznanych za szpiegowskie i dywersyjne, duchowni różnych wyznań, osoby określane jako działacze sekciarscy i kryminalni recydywiści. Rozkaz powoływał tzw. trójki NKWD, które miały orzekać w ich sprawach. W skład takiej trójki wchodził przedstawiciel partii, NKWD i prokuratury. Postępowania toczyły się zaocznie, oskarżony nie miał obrońcy, a wyrok nie podlegał zaskarżeniu. Na terenie Związku Sowieckiego działały 64 takie trójki. Represje rozpoczęły się 5 sierpnia 1937 roku i ocenia się, że do września roku następnego padło ich ofiarom 1 700 000 ludzi. Około 700 tysięcy skazano na śmierć, a około 1 000 000 trafiło do łagrów z wyrokami do 10 lat, co często też okazywało się wyrokiem śmierci, tylko że powolnej. Następnie skazano na śmierć 67 członków tych trójek NKWD delegowanych przez partię, 46 delegowanych przez NKWD, 2 delegowanych przez prokuraturę i samego komisarza Jeżowa.